Odnośnik. To jest inny nośnik. Podnosić może ciśnienie krwi. Kontaktuj się z lekarzem, czy aby na pewno jest to dla Ciebie dobre. Odnośnik informacji i pozytywnych klimatów nośnik. Czy aby na pewno. Zapraszam.
W serce świata. Nie wiem, czy śmiać się, czy też może płakać. Rozglądam się wokół, zmęczony tryb życia, który przypomina kratę obraz z kicia. Praca do mnie praca, prysznic i do spania. Tydzień za tygodniem nasze życie skraca. Zobaczysz mi warto się, liczy się jakoś. Morale skupione.
Gdzieś w tropiku, pod palmami, na hamaku bujam się, sączę delikatnie drinka, mówię, kurde, nie jest źle. W zębach fajka mi dogasa, na ocean patrzę w dal, a z powiewem świeża bryza przypomina, że mi żal.
Niezależna audycja internetowa. Z Nowego Jorku podcast Podnośnik, Góral się kłania. Kwiecień 2011. Zbliża się sezon żeglarski, czas więc na jakiś odcinek o żeglowaniu, pływaniu pod żaglami. Materiał, który dzisiaj usłyszycie, został zarejestrowany w ubiegłym roku w sierpniu w czasie regat, pierwszych regat dookoła Long Island, regat żywca na dystansie 200 mil. Panowie, którzy płynęli na silnikach w czasie tych zawodów, proszę nie robić tego na drugi raz. Ja nie muszę mówić, że jest to bardzo nieładne. Tak mówiąc oględnie. Gościem naszym jest żeglarz Piotr, kapitan Coast Guardu, kapitan jachtowy, kapitan i armator pięknego 37-stopowego jachtu o nazwie Evolution. Zapraszam do słuchania. Podnośnik.
Bo na wodę mnie ciągnie i do wiatru, i do fal, do tych żagli na masztach, no i wszystko za to bym dał, żeby w rejs znów wypłynąć, byle dalej, byle gdzie. Tam, gdzie gwiazdy na pokład wchodzą i z księżycem prowadzą mnie, tam, gdzie grot i gęba.
No co chcesz, Marek, ode mnie wiedzieć o mnie? Czy pewnie więcej byś chciał wiedzieć o żeglarstwie niż o mnie? No ja, wiesz, moja przygoda się zaczęła w żeglarzu w Puławach na Wiśle, dlatego że ja tam się urodziłem. I kiedy, wiesz, dorastałem, nie było sprzętu w takim stanie technicznym jak dzisiaj, tylko, wiesz, co się dostało, to na tym się pływało. I ja z początku byłem taki chłopak w klubie, który przychodził z ciekawości, dali mu tam popływać na słońce, potem na omedze. I to tak się zaczęło, a właściwie to ciągoty do pływania to miałem od małego dziecka, bo już w wieku lat tam 12-13 zacząłem robić własne łódki i to z mniejszym czy z większym powodzeniem, ale one pływały. Później jak przygoda z klubem się zaczęła, to już było takie prawdziwe żeglarstwo, gdzie już był instruktor, już był sprzęt i już byłem ja. No i tak to pierwsze, powiedzmy, lata. Później, kiedy już trochę złapałem, o co chodzi, zacząłem pływać na hornecie. Hornet to taka była regatowa zabawka z taką wysuwaną deską. I to na tym tam, w tym naszym lubelskim okręgowym związku, w regatach braliśmy udział, wiesz. No poza ten grajdołek lubelskiego nie wyskoczyłem z tymi regatami, bo specjalnie nie bawiło mnie regacenie się. Poza tym ludzie, którzy mieszkali gdzieś na wybrzeżu czy na Mazurach, mieli dużo większe szanse i my mieliśmy małe szanse. My jedynie jakieś regaty na Wiśle mieliśmy szansę wygrać, bo mieliśmy Wisłę opływaną. I tak prawdziwa przygoda to moja się zaczęła w momencie, kiedy wróciłem z wojska. No i już miałem dużo, dużo wcześniej stopień żeglarza. Dawniej nie było patentów, tylko w książeczce był wpisany stopień. I akurat zacząłem pracować po wojsku w Instytucie Nawozów Sztucznych Puławach. I tam, że Puławy się rozbudowywały, cała masa młodych ludzi, ambitnych z całej Polski przyjechała, bo były bardzo łatwe warunki do startu, mieszkania, stanowiska w pracy. I u nas w Instytucie spora grupa ludzi była tak samo jak ja. Szukali po prostu kontaktu z żeglarstwem. A że ja byłem autochtonem i znałem te wszystkie miejsca w Puławach, było 3 kluby, byłem członkiem, a ja byłem członkiem 4, bo potem 4 jeszcze sam założyłem. Więc pływaliśmy tam w Górę Wisły i tak się zaczęło, że wokół mnie stworzyła się grupa ludzi młodych, którzy chcieli coś zrobić. I stworzyliśmy pierwszą rzecz, stworzyliśmy kurs na sternika jachtowego. A że do zdawania egzaminu potrzebny był dwumasztowiec, więc szybko w klubie zrobiliśmy dwumasztową taką łódkę z dwóch masztów od Omegi, a kadłub od piaskarki, która tam na Wiśle gdzieś była. I na Mazurach dokończyliśmy kursem egzaminem manewrowym i całym egzaminem dokończyliśmy ten kurs sternika jachtowego. To był chyba rok 72, 71 i wtedy dopiero się zaczęło żeglarstwo moje mazurskie. Obozy, potem kolonie, więc w to byłem wciągnięty dość poważnie, ponieważ to prowadziła Rada Zakładowa. I tak coraz większe ambicje w nas powstawały. Zaczęliśmy marzyć o rejsach bałtyckich. Więc kiedy po raz pierwszy wypłynąłem na Bałtyk, to już był chyba 73 albo 74 rok, te pierwsze przygody na Bałtyku były przełomowe, dlatego że od tego czasu już zacząłem myśleć o tym, żeby się w tym kierunku doskonalić, czy szkolić, czy zdobywać wiedzę. I kilka lat potem, to był chyba 74 czy 5 rok, popadliśmy na pomysł, żeby zacząć budować jacht pełnomorski, ponieważ Puławy miały bardzo dobre warunki. Było kilka rad zakładowych, które chciały brać udział, a że nasz instytut nie miał szansy pobudowania domu wczasowego, dlatego że był za mały, więc wymyśliliśmy, że będzie miał jacht, będzie pożyczał innym zakładom pracy, a nasi pracownicy będą z tego korzystać. No i dali się na to kupić. Rada Zakładowa nam to zatwierdziła. I w 3 lata pobudowaliśmy Czartoryskiego. Więc tutaj już było to żeglarstwo morskie dużego formatu, dlatego że spotkanie ze sprzętem, spotkanie z ludźmi, z konstruktorami, z wykonawcami. Wciągnęło mnie to do tego stopnia, że praktycznie przez 3 lata w instytucie to praca zawodowa moja była, że tak powiem, czymś, co zarabiałem na chleb, ale przy tym drugą pracą na pełny etat to było właśnie budowanie jachtu. I skończyliśmy go po 3 latach. Kiedy to już był rok 79, zwodowaliśmy go nawet w moje urodziny przypadkowo w Gdańsku, w Górkach Zachodnich i miałem takie, że tak powiem, szalone w cudzysłowie szczęście, bo mieliśmy tym jachtem płynąć w podróż dookoła świata oczywiście. I miałem takie szalone szczęście, że pływałem tym jachtem, budowałem go 3 lata, a pływałem 3 tygodnie. Bo dosłownie za kilka miesięcy wyjechałem do Stanów, oczywiście z myślą o tym, że zarobię trochę dolarów na podróż dookoła świata. No i w tym czasie wypadł stan wojenny. Jacht akurat był na Morzu Czarnym. Zarabiał na siebie tak właśnie, jak ustaliliśmy z Radą Zakładową. I w któregoś dnia wróciłem z pracy, już będąc tu w Stanach, I dostałem kartkę od moich kolegów, właśnie z którymi budowałem, konkretnie od Andrzeja Plewika, że płyniemy do ciebie, do Elizabeth. No i w tym momencie powiem wam szczerze, że byłem zaszokowany. Nie byłem przygotowany zupełnie psychicznie, bo ja myślałem, że stan wojenny się skończy, a ja wrócę i będziemy kontynuowali temat podróży dookoła świata. Okazało się, że oni wymyślili co innego, że my podróż dookoła świata zaczniemy z Nowego Jorku. I szybko, szybko te mrzonki nam musiały odejść, dlatego że kiedy tylko oni przypłynęli, to był wrzesień, chyba 20 wrzesień, 80 chyba drugi rok. Więc kiedy oni przypłynęli do Elizabeth, nawet nie zdążyliśmy się obejrzeć, jak już konsulat nam ten jacht zabrał. Bo oczywiście świadectwo o banderze było PRL-u i my nie byliśmy właścicielami tego jachtu, więc nie mieliśmy najmniejszych szans go zatrzymać. Za kilka tygodni został wysłany do Polski. No a ja tutaj zostałem z kolegami, że tak powiem, z marzeniami tylko. Więc...
Mewy, białe mewy, wiatrem niesione z pian. Skrzydlate, białe muzy, okrętów odchodzących w dal. Kto wam przywołać każe na horyzontu kres? W bezmierne oceany, przez sztormów święty gniew.
Andrzej kupił niedługo swój jacht. Zaczął go remontować, ja mu tam pomagałem. Pływaliśmy tutaj po Atlantyku. No i po paru latach kupiłem swojego Evolutiona. Evolution w pewnym sensie odmienił całe moje myślenie, dlatego że przestałem marzyć, a zacząłem wreszcie myśleć realnie do tego stopnia, że zresztą każdy, kto jest właścicielem jachtu, wie o tym, że żeglarz, który jest właścicielem jednostki pływającej, to albo musi mieć forsę, żeby ktoś za niego to robił, albo musi to umieć sam zrobić, żeby to się nadawało do pływania. I ja Evolutiona kupiłem na aukcji, więc wymagał bardzo dużo pracy, ale dzisiaj po latach nie żałuję tego, dlatego że zrobiłem z niego łódkę. No był powiedzmy jedna tona, klasa światowa, wyścigową łódką regatową, a ja z niego zrobiłem szybką łódkę turystyczną. I to było 12 lat temu. No co mogę dzisiaj powiedzieć? No na pewno to był dobre posunięcie z mojej strony, dlatego że przestałem wreszcie żyć w jakimś powiedzmy stanie marzeń, a przeszedłem do rzeczywistości. I te lata, które powiedzmy tutaj na Atlantyku pływam na swoim tym Evolutionie, to one kompletnie odmieniły moje życie. Nie mam zamiaru pływania gdzieś daleko, dlatego że po prostu życie moje tak się ułożyło. Natomiast tutaj mogę robić, co rzewnie sobie wymyślę. I co można do tego wszystkiego dodać? Chyba tylko to, że dzisiaj powiedzmy, kiedy już jestem... Skończyłem pracę zawodową. Dosłownie Evolution jest czymś, co wypełnia całe moje życie. Jestem członkiem klubu w Glencove. To jest amerykański klub, fantastycznie położony. Mam tam swój mooring. No i całą masę przyjaciół, z którymi kontynuuję swoje marzenia. Natomiast Jeżeli ciebie interesuje, czy w ogóle słuchaczy interesuje ten temat porównania żeglarstwa, które było wokół klubów w Polsce, a tego żeglarstwa, które jest tutaj, to jest no, diametralnie inne, dlatego że tam, tak jak wcześniej powiedziałem, miałem doświadczenie regatowe, pływałem już sporo lat z innymi sternikami, a sam nie miałem sternika jachtowego i nie wolno mi było prowadzić jednostki. W związku z tym musiałem zrobić ten patent sternika jachtowego. I to wcale takie łatwe nie było, dlatego że były bardzo, bardzo wymagające, powiedzmy, egzaminy i dużo, powiedzmy, trzeba inwencji w to było włożyć, żeby gdzieś na taki kurs się załapać i go skończyć. Bo nie wiem, czy wiecie, ale w Polsce było bardzo dużo takich miejsc, gdzie się kursy organizowało tylko po to, żeby mieć ludzi na wiosnę do roboty, a potem jak się łódki spuściło na wodę, to kurs się rozwadniał i się na tym kończyło, dlatego że po prostu tak się ludzie tam nauczyli. Natomiast kiedy zrobiłem tego stopnie i sternika jachtowego, i sternika morskiego, i potem pobudowałem ten jacht, dało mi to jakiś taki fundament do myślenia i do działania. Natomiast tutaj, tu jest zupełnie inaczej. Tutaj po prostu posiadanie jachtu czy pływanie to jest sprawa wydania pieniędzy na jednostkę i wsiada się na nią. Umie się pływać czy nie umie, to się na nią wsiada i pływa.
Przekażam wracającym z morza, na pamięć przywodzicie dom. Rozbitką wasze skrzydła niosą nadzieja na zbawienny ląd. Żeglarzom wracającym z morza na pamięć przywodzicie dom. Rozbitką wasze skrzydła niosą nadzieję na zbawienny.
Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, oczywiście tam były te przepisy bardzo ścisłe, bardzo rygorystyczne, tylko dlatego, że sprzęt był państwowy, tego sprzętu było mało i władze po prostu zabezpieczały się przed wszelkiego typu wypadkami poprzez to, że cała służba ratownicza była państwowa. I akcja ratownicza takiego jachciku, który popełnił jakiś szkolny błąd, kosztowała kupę państwu, kosztowała kupę pieniędzy. Poza tym politycy nie chcieli tego na siebie brać. W związku z tym było to wszystko utrudnione. Natomiast tutaj ratownictwo jest voluntary. Ratownictwo jest z ochotników, czy w Kosgarcie, czy... I to nie tylko w Stanach. Jest to samo w Anglii, jest to samo w Szwecji, to w Norwegii. I myślę, że i w Australii, i w Nowej Zelandii, chociaż nie znam tam tych rejonów. Bo po prostu tak życie mówi o tym, że popełniacie sami błędy, sami się ratujcie. I to pieniądze, które powiedzmy government na to wydaje, są raczej niewielkie, bo to pilotuje wszystko Coast Guard. Natomiast sami ludzie, którzy biorą udział w akcji, to są po prostu motorowodniacy, żeglarze i inni, którzy przeszli przez to szkolenie w Kosgarcie i mają odpowiednie kwalifikacje do tego, żeby ratować innych. I to by była chyba taka skala porównawcza między tym, co było tam, a tym, co jest tutaj. Jeżeli wnikamy w samą psychikę żeglarstwa, to tak samo jak każde inne hobby. Człowiek jest po prostu ma pewne predyspozycje. Jeden ma predyspozycję do szachów, drugi do ogrodnictwa, a trzeci do żeglarstwa czy do wodniactwa. Ja uważam, że człowiek z tym się rodzi. Dlatego, że jeżeli patrzę na swoją historię, to od małego dzieciaka ja miałem zawsze jakieś takie mrzonki, zawsze jakieś takie marzenia, które były związane z pływaniem na jednostkach pływających. Nie w pław, a właśnie na jednostkach pływających. I czy to był kajak z żagielkiem z początku, czy to była słonka, czy Hornet, czy Omega, to zawsze był ten obiekt, na którym ja pływałem i to mnie do tego ciągnęło. A tak jak każde inne hobby, podobno nawet spadochroniarstwo też jest rozwojowe, że też na koniec powiedzmy swoich dni to skaczą ze opóźnionym spadochronem dosłownie kilkadziesiąt metrów nad ziemią go odpinając. Tak samo i żeglarz, chcąc pływać, rozwija się i wciąga go ten bakcyl żeglarski, który w nim siedzi przeważnie od małego dziecka i on go rozwija tylko dlatego, że człowiek ma tą właśnie rozwojową mentalność. Chce się czegoś nauczyć, chce coś zdobyć, chce coś poznać. I tak ze mną było. No. Ja nie potrafię tego inaczej wytłumaczyć, jak po prostu poprzez cechy wrodzone. Chociaż na pewno jest cała masa ludzi, którzy są pewnego rodzaju kopistami, że o, przyjaciele żeglują, oto i ja pożegluję i spodobało im się, lubią naturę, bo to jest sport, który trzyma człowieka w kontakcie z otoczeniem, z naturą. I przede wszystkim z żywiołem, takim jakim jest woda. Czy to jest żywioł wodny, zawsze był niebezpieczny. Czy to była tama na Wiśle, czy to był szkwał na Mazurach, czy to był sztorm na Bałtyku, czy to jest tutaj sztorm na Atlantyku. Zawsze jest niebezpieczny i zawsze trzeba wiedzieć, co się w takich sytuacjach powinno zrobić zabezpieczającego, żeby nie skończyło się tragicznie.
Rozbitką wasze skrzydła niosą nadzieję na zbawienny lot. Mewy zapamiętane z dziecinnych moich lat, drapieżne spadające w dół ze skał na szary skagrat. Wiatr w grzywy czesą morze.
Więc jeżeli chcesz wciągnąć mnie w opowiadanie historii, to powiem, proponuję zacząć od historii poznawczych, bo dla mnie sprawa, powiedzmy, samego żeglowania, samego żeglarstwa stawała się coraz bardziej otwarta i coraz bardziej zrozumiała. Natomiast pewne rzeczy, które się wydarzały w żeglarstwie, były ciągle dla mnie tematem tabu. I na przykład takim tematem było przejście kanału panamskiego. Ja sobie po prostu nie wyobrażałem całego tego mechanizmu, tym bardziej, że to wszystko w języku hiszpańskim się odbywa, więc postanowiłem, kiedyś trafiła mi się okazja, kiedy Andrzej Plewik przepływał na Pacyfik z Atlantyku i poprosił mnie, czy bym nie mógł mu towarzyszyć przez kanał panamski, bo to odciąża jego, powiedzmy, z pewnych wydatków. A ja z kolei miałem możliwość poznawczą. I te właśnie możliwości poznawcze w ten sposób szkoliłem w sobie, czy tam doskonaliłem w sobie, poprzez tego typu wyjazdy, czy poprzez literaturę. Samo przejście kanału panamskiego jest poważnym wydarzeniem dla kogoś, kto po prostu chce skrócić sobie drogę z Atlantyku na Pacyfik, czy odwrotnie. I powiedzmy, Pierwsze moje zderzenie z rzeczywistością tam w Panamie, w tym Colón od strony atlantyckiej, było to, że tak dużo tam ludzi czekało na to przejście kanału i że tak bardzo ono było skomplikowane, wydawało mi się. Okazuje się, że wcale nie było takie mocno skomplikowane. Skomplikowane jest dla tych, którzy nie chcą wydać $1, czy nie mają, czy nie mogą, i wszystko chcą załatwić sami. No to wówczas jest troszkę taniej, bo to tam, powiedzmy, mniejsze są wydatki na serwis, ale dłużej to trwa, bo chociażby sam plik papieru do wypełnienia w języku hiszpańskim wymaga pewnej znajomości języka hiszpańskiego. Natomiast można to załatwić dużo prościej. Tam właśnie w Colón jest taka restauracja, zapomniałem jak ona się nazywa, i cała rodzina zajmuje się niczym innym, jak tylko obsługiwaniem ludzi, którzy chcą przepłynąć jachtem żaglowym przez kanał panamski. I to było, co było dla mnie tam i zabawne, i poznawcze, to, że właśnie taki gość, jeden, zapomniałem jak on miał na imię, jakiś tam Francesco, był ojcem kilku dzieci, i dzieci były już na studiach i miał, powiedzmy, już bardzo poważną pozycję tam w tej rodzinie. On się zajmował właśnie wypożyczaniem sznurków, tych 4 cum, które były potrzebne, bo żaden jacht nie ma takiej długości i takiej średnicy cum na pokładzie, jakie tam są potem w kanale potrzebne. Kilka opon, które też miał owinięte papierem takim przezroczystym i potem na to położony plastik, i ten chłop z tego żył, przewożąc te opony i te cumy z jednego końca kanału na drugi. I wcale na tym źle nie wychodził, bo zrobił kilka takich ruchów tam i z powrotem. Miał z tego sporą kupę pieniędzy i co mu nam wystarczało na ten. My się z tego śmialiśmy, ale taka była rzeczywistość, bo przechodząc kanał, pierwsza sprawa to jest załatwienie papierów, załatwienie pozwolenia. Kiedy już wszystko jest, rano u nas, w naszym przypadku o godzinie 5 chyba, czy 5.30, przypłynęła pilotówka do naszego jachtu i pilot wsiadał na pokład. Musiało być 4 osoby, na każdej knadze musiała być osoba do cum z dwoma rękami silnymi do wybierania. I kapitan prowadzący, to właściciel tej jednostki, czy tam prowadzący za kółko sterowe. I oczywiście ten pilot z urzędu, panamczyk, który ten jacht prowadził. I prowadzenie jachtu, czy jednego, czy dwóch, odbywa się w ten sposób, że zawsze jest zarufą statku. Statek, który przechodzi kanał panamski, przechodzi przez jezioro, wchodzi najpierw na jezioro, na pierwsze trzy śluzy wprowadzają go na jezioro i zawsze za tym statkiem dopiero stawia się albo trzy jachty, albo katamarana i jacht. I on musi zdążyć, żeby z tym statkiem się załapać w tej śluzie. Więc nie może jacht żaglowy rozwinąć takiej szybkości jak statek, ale może właśnie pilot poprowadzić na skróty pomiędzy tymi mangrowcami, między tymi wyspami. Prowadził nas tak, że zawsze zdążyliśmy za rufą tego statku być podniesieni do następnego poziomu, poziomu jeziora, potem przepłynięcie jeziorem na drugą stronę i zejście bordem trzech tych śluz na poziom Pacyfiku. I co tutaj jeszcze mogę powiedzieć, że trwa to około 12 godzin, że oni sobie tam w ten sposób pomagają, którzy przechodzą, pomagając jeden drugiemu. Na przykład ten, który ma kolejkę za 3 czy za 4 dni i płynie z tym, który ma kolejkę dzisiaj. A więc w ten sposób sobie oszczędzają, żeby nie płacić tych 80 czy 100 dolarów za człowieka, jeżeli chodzi o osoby. Natomiast, tak jak wspomniałem, cumy czy obijacze, które to są kołami, oponami właściwie od samochodu, nikt tego nie jest w stanie ani sobie natychmiast kupić, ani sobie natychmiast, ani wyciągnąć spod pokładu, tylko właśnie to się od takich Francesco pożycza. I Francesco, mając 4 opony czy 6 opon, 4 cumy, on z tego żyje. I to podobno tam w tamtym rejonie dość dobrze żyje. Także sama ta, powiedzmy, część przepłynięcia kanału jest zwykłym płynięciem, tak jakby po rzece, czy powiedzmy po jeziorze. Natomiast potem zejście tam do Panamy, do Zatoki Panamskiej, bardzo mnie sentymentalnie ujęło, dlatego że tam po lewej stronie jest miejscem takim najpopularniejszym do zatrzymania, jest Balboa Yacht Club, gdzie właśnie Teliga dość szeroko opisywał to miejsce. I bycie w takim miejscu i przeżywanie tego jeszcze raz jest dużą przygodą.
Ze skał nasza ryska gra, wiatr w grzywy przesał morze, skacząc po falach lekko biegł. Pamiętam białe mewy przez tworzy słonych zew. Żeglarzom wracającym z morza na pamięć przywodzi cię to. Rozbitką wasze skrzydła niosą nadzieję na zbawienny ląd. Żeglarzom wracającym z morza na pamięć przywodzi cię to. Bitkom wasze skrzydła niosą nadzieję na zbawienny ląd. Nadzieję na zbawienny ląd. Nadzieję na zbawienny ląd.
Kolejnym moim takim poznawczym przeżyciem było na przykład w ubiegłym roku prowadzenie katamarana Leszka Pituły z Milwaukee do Buffalo po Wielkich Jeziorach. Zresztą cały projekt ja zrobiłem i potem części tej od Buffalo do do Hudson River, to już Leszek prowadził tam z rodziną, ale codziennie byliśmy w telefonicznym kontakcie, także był przygotowany psychicznie na następny dzień, jakie będzie miał śluzy, jaką będzie miał trasę. Ale wróćmy do samego przeprowadzania katamarana z Milwaukee do Nowego Jorku. Więc kiedy Leszek kupił tego katamarana, okazało się, że przetransportowanie jego lądem z początku było w granicach około 10 tysięcy dolarów, ale kiedy Leszek zaczął rozmawiać poważniej z tymi transportowcami, okazało się, że już 14 tysięcy to była dopiero taka suma wstępna. No, 14 tysięcy dolarów to jest naprawdę sporo pieniędzy, tym bardziej, że to ma być wydane na coś, co się robi w ciągu tygodnia czy półtora tygodnia. Więc ja Leszkowi doradziłem, że my go przeprowadzimy wodą. Po prostu wielkie jeziora są od tego, żeby po nich pływać. I pojechaliśmy do Milwaukee, tam gdzie ten katamaran był kupiony. To jest koło Chicago. To jest nad jeziorem Michigan. Więc wrzuciliśmy go do wody i to był chyba niedziela to była, więc jeszcze Coast Guard nie otworzył tego kanału, który tam był z tej mariny do jeziora. Musieliśmy czekać na oficjalne otwarcie kanału. I tą część do Mackinac Passage, tam w górę na północ, bo płynięcie jeziorem Michigan z Milwaukee to jest płynięciem na północ z początku, aż do samego Mackinac Passage. Kiedy przeszliśmy to już jezioro Michigan do północnej części, tam gdzie się ono łączy z jeziorem Superior, było dla mnie dużym przeżyciem, dlatego że ja czegoś takiego w życiu nie spotkałem. Jeżeli chodzi o piękno natury, to jest niewątpliwa sprawa, ale ilość much, które tam zobaczyłem po raz pierwszy w życiu i które, powiedzmy, zaatakowały nas w sposób taki pasywny, bo one ani nie gryzą, podobne są do komara, ani nie gryzą, ani nie są tak natrętne jak komary, natomiast jest ich miliony. I kiedy ten rejon przeszliśmy, to wyglądaliśmy jak diabły. Dosłownie każda mucha dotknięta ręką rozmazywała się jak sadza. Te muchy były wszędzie, na suficie, w pokładzie, na całym tym katamaranie. Akurat mieliśmy takie szczęście, że trafiliśmy pogodę ze słabymi wiatrami, kiedy właśnie tych much jest ogromna ilość. I wyjście później na jezioro Huron było dla nas ogromną ulgą, dlatego że po pierwsze, że wyzbyliśmy się już tego towarzystwa much, a drugie to, że wreszcie nasza droga zaczęła się w kierunku domu, bo jezioro, skoro i Huron, prowadziło nas na południową część tego stanu New York. Więc całą drogę z tego Mackinac Passage aż do rzeki Świętej Klary przejechaliśmy bakstadiem i w bardzo ładnej pogodzie, zresztą tak jak dzisiaj w regatach. Wiatr był rzędu gdzieś 10-12 węzłów i poszło nam to dość szybko. Ale co chciałem powiedzieć, że żeby przeprowadzić lądem tego katamarana z Chicago do zachodniej części jeziora Erie, to jest chyba odległość może 200 mil, może 180. Natomiast przypłynięcie w to miejsce to jest ponad 400 mil, bo trzeba jak literę A zrobić do góry i później na dół. Więc kiedy już przepłynęliśmy jezioro Huron, jezioro rzekę Świętej Klary, jezioro Świętej Klary i już weszliśmy na jezioro Erie, no to wtedy już była jazda do domu, że tak powiem, na południe.
Nie wszystkim znany żeglarski los, wiatru i wody szum. Ciągniesz na pokładny pusty trzos, został ci tylko rum.
ciekawe w tamtym rejonie, że ten dzień, kiedy my tam przyjechaliśmy, była ogromna, ogromna burza w Chicago i w ogóle w tym rejonie. I te rejony mają to do siebie, że jeżeli jest bardzo silny front zimny, a więc burza, burzowy i długo trwa, to potem po takim froncie jest kilka dni ładnej pogody. I my się wstrzeliliśmy w to idealnie, bo skończyło lać, my wypłynęliśmy w drogę i kiedy wpłynęliśmy na jezioro na jezioro Erie, już właśnie wróciły te pierwsze pomruki tej normalnej, tamtejszej pogody, gdzie codziennie, każdego dnia musi trochę pobłyskać, musi trochę pogrzmieć i musi trochę popadać. Więc środkiem jeziora Erie nie mieliśmy większych problemów, dlatego że te wszystkie sprawy burzowe odbywają się tam w rejonach wybrzeży. Natomiast na środku jeziora mieliśmy spokój przez prawie całą drogę. Dopiero w pobliżu Buffalo spotkała nas taka pierwsza ulewa. I samo wejście do Buffalo, no to jak wielu z was wie, w lewo jest wejście na wodospad, a w prawo jest kanał, który prowadzi do Erie Canal. I tam się zaczyna ten Erie Canal, który później się łączy z Oswego Canal. I te złączone dwa kanały, Erie i Oswego, przechodzą w kanał, który prowadzi aż do rzeki Hudson. Przy rzece Hudson już są bardzo wysokie śluzy i schodzi się na poziom rzeki Hudson i rzeką Hudson do Nowego Jorku i tutaj na Long Island. Co jest ciekawe, że w tym rejonie od Buffalo do Albany jest 35 śluz. I ten rejon, żeby go pokonać, na to trzeba poświęcić co najmniej 10 dni, tydzień, 10 dni. Dlatego, że dziennie można zrobić 3, 4, czasami jak blisko są położone, to i więcej śluz. Ale czasami tylko 3, dlatego, że są śluzy, które są dalej oddalone od siebie i są śluzy, które są bliżej. Więc samo to przejście z Buffalo do rzeki Hudson, no to jest zwykła szkółka nawigacyjna pomiędzy czerwoną i zieloną boję, z tym, że też trzeba być ostrożnym, bo też szlaki się rozchodzą, szlaki się schodzą, a więc trzeba być na tyle ostrożnym, żeby każdego dnia wcześniej zrobić sobie przygotowanie, co ja będę robił jutro. Natomiast jeżeli chodzi o sam kanał, o przepisy, o to wszystko, to jest opublikowane. To do tego są broszury, które bardzo, bardzo wyczerpująco informują nas o tym, jakie są przepisy, jaka głęboka woda, kiedy oni te kanały napełniają, kiedy są żeglowne. Także to też jest pewnego rodzaju przygoda. Przeprowadzenie takiej jednostki, powiedzmy, z Milwaukee do Nowego Jorku.
Aby wciągać czas, kapitan i Neptun z tych sztormów król, dupa hartują w nas.
No, że pływanie na rzekach, na wodach pływowych to jest cała sztuka, dlatego że wody pływowe to są rejony, te rejony, gdzie jest przypływ i odpływ oceanu. I to są rejony oceaniczne. Na Bałtyku nie ma pływów, są bardzo minimalne, tylko dlatego, że Bałtyk jest odgrodzony od oceanu ciśninami duńskimi. Po prostu przez te ciśniny woda nie jest w stanie się przedrzeć z taką szybkością i w taką ilością, żeby te pływy były odczuwalne na Bałtyku. Natomiast my tutaj w całym rejonie wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych mamy z tym na co dzień do czynienia, dlatego że to jest właśnie rejon atlantycki i powiedzmy każda faza księżyca powoduje to, że woda albo opada w oceanie, albo jej przybywa. Zresztą wszyscy plażowicze dobrze o tym wiedzą. I cykl cały trwa 12 godzin i takich cykli, za czym Ziemia za czym Ziemia wykona jeden ruch dobowy, odbywa się wokół niej właśnie takie dwa cykle księżycowe, które powodują to, że woda 6 godzin opada, 6 godzin się podnosi, potem znowu 6 godzin opada i 6 godzin się podnosi. I tak wygląda jedna doba, z pewnym tam przesunięciem kilkunastu minut codziennie. I pływanie po tych wodach jest i pomocne, i utrudniające. Dla tych, którzy nie chcą się tego wszystkiego nauczyć, bo znam takich, że ja ignoruję wody pływowe, ja pływam, mam mocny silnik, ja wszystko sobie ze wszystkim sobie poradzę. To wcale tak nie jest, dlatego że wody pływowe mogą pomagać w żeglowaniu, a mogą utrudniać. I zresztą sam też to przeżyłem kiedyś, bo wymaga to pewnego doświadczenia, pewnej wiedzy. I czasami, jak to człowiek jest człowiekiem omylnym, ja też popełniłem chyba ze dwa razy błąd, że poszedłem w złym czasie, w złym kierunku. I to wcale takie fantastyczne nie jest, dlatego że wystarczy czy odmówienie pracy silnika, czy jak to inaczej nazwać, zepsucie się silnika, czy zapowietrzenie, czy cokolwiek, no, że ten silnik przestanie pracować, już jesteśmy w bardzo poważnych tarapatach. Natomiast jeżeli chodzi o dobrą część tego, jest fantastyczne, dlatego że mamy dodatkowe, szczególnie na jachtach żaglowych, gdzie jednostki żaglowe nie mają silnych, dużych silników, a więc takie dodatkowe 3, 4 czy 5 mil morskich na godzinę ekstra, to jest bardzo poważny dar natury. I właśnie z tym muszę się, na co dzień spotykam się zresztą z tym, i ciągle się muszę z tym liczyć i ciągle muszę to kalkulować i kiedyś musiałem to po prostu poznać, żeby wiedzieć, jak się tym posługiwać. Najlepszym przykładem była ostatnia nasza doba, kiedy właśnie przedzieraliśmy się przez ten Dereis, to jest taki próg, przez który się przeciska wszystka woda, która się dostaje do Long Island Sound od strony wschodniej, tam od strony Black Island. I kiedy doszliśmy do Dereis, już był koniec cyklu tego, który, powiedzmy, był nam jeszcze sprzyjający. I już się zaczynał cykl przeciwny, który nam by albo pozwolił, albo nie pozwolił przejść przez Dereis. No my na szczęście nam się udało na resztkach tego prądu wyjść poza Dereis. I później następny haczyk był właśnie już przy Montauk Point, na końcu Long Island, bo my nie mieliśmy możliwości podpierania się silnikiem, znaczy używania się silnika spalinowego, który jacht posiada, dlatego że byliśmy w regatach, byliśmy w wyścigu, gdzie, jak to powiedzieć ładnie, to żeglarstwo jest sportem dżentelmenów, a dżentelmeni nie kłamią, nie ukłamują jeden drugiego. A więc jeżeli umówiliśmy się, że płyniemy bez silników, to znaczy bez używania silników, to płyniemy tylko na żaglach. Więc kiedy my mieliśmy te przygody, zresztą nie tylko my, bo wszyscy uczestnicy wyścigu, Żywiec Regata, mieli ten sam problem. Trafić w miejsce najbardziej newralgiczne w odpowiednim czasie i w odpowiednim punkcie, żeby matka natura chciała nam pomagać, albo żeby, nie daj Boże, przeszkadzać. Hej ho, hej ho, stawia kto ma gest. Hej ho, hej ho, oby nam lepiej szło. Jeżeli patrzymy na żeglarstwo od strony przyjemnościowej, no to jest to niewątpliwie fantastyczne przeżycie, ale tutaj jest mój, powiedzmy, skromny apel do wszystkich, którzy prowadzą te jednostki, a więc tych, jak to tutaj w Ameryce się mówi, kapitan. Więc osoba, która prowadzi jednostkę, ona na siebie bierze ogromną odpowiedzialność, bo bierze cudze życie w swoje ręce. I ludzie, którzy robią to w sposób naiwny, bez doświadczenia, bez odpowiedniej wiedzy, po prostu może świadomie, a może nieświadomie, narażają życie tych, których ze sobą zabierają, bo ci ludzie, którzy siadają na jednostkę pływającą, oni po prostu są nieświadomi niewiedzy tego, który prowadzi. Jest takie powiedzenie, że tylko wariat się nie boi, ale ja z kolei uważam, że człowiek, który bierze życie swoich pasażerów czy swoich kompanów na przygodę żeglarską w swoje ręce, a nie posiada odpowiedniej wiedzy, to ja już bym nie chciał nazywać takiego człowieka. A tych tragedii zresztą tu w naszym rejonie było ogromnej ilości, szczególnie właśnie na tych jet ski, na tych małych motorówkach, gdzie ludzie sobie kupowali, wsiadali, pływali. I ja sam miałem parę razy takie przygody z tymi właśnie jednodniowymi marynarzami, że tylko dzięki mojej przezorności i ostrożności nie doszło do wypadku. Jeżeli chodzi o żeglarstwo, to tutaj jeszcze dochodzi sprawa warunków atmosferycznych, a więc przewidywanie pogody, przewidywanie sytuacji, która może nastąpić, no i oczywiście znajomość przepisów. Przepisy na wodzie, one są tak samo ważne jak przepisy w ruchu kołowym na drogach. I bez ich znajomości, bez umiejętności używania ich, jednostka, zarówno jednostka, jak i pasażerowie zawsze są narażeni na niebezpieczeństwo. Więc teraz jest o tyle to wszystko uproszczone, że w tych trzech stanach, New Jersey, New York i Massachusetts, zostały wprowadzone te kilkugodzinne takie szkolenia na powiedzmy te safety course, które pomagają poznać te pierwsze podstawowe tajniki wiedzy, która daje w jakiś sposób ochronę każdej jednej osobie, która wypłynie na wodę. Ale to jest naprawdę kropelka wiedzy w morzu wiedzy, która jest potrzebna do tego, żeby być żeglarzem, czy żeby być człowiekiem morza i korzystać z tego w sposób bezpieczny i rozsądny.
Kawę stąd belkoce, melodię swą, wiatry napieły już grot. Dziewczyna na brzegu rozpacza za mgłą, serce ci wali jak młot.
Sztorm, który ja zapamiętałem, tego było dużo, ale chyba najbardziej to mi zawsze robiły na mnie wrażenia takie wydarzenia, które były złą informacją. Bo kiedy ja słucham radia i robię sobie jakiś plan i to się pokrywa z rzeczywistością, to jeżeli ja idę w trudne warunki, to z pewną świadomością i z pewnym przygotowaniem. Natomiast miałem taką przygodę po Polonia Rendezvous w Greenport. To było chyba z 5 czy 6 lat temu. Polonia Rendezvous to jest taka impreza żeglarska, na którą się spływają polskie jednostki z polską banderą pod Salingiem. Raz do roku, od 17 lat się spotykamy. Pierwsze były w Mystic, teraz później były w Newport. Organizowałem tą imprezę taką profesjonalną, pierwszą. No i teraz co roku od wielu lat odbywają się gdzieś w jakimś rejonie. Ta była akurat, to było 5 lat temu, w Greenport na końcu Long Island. I wracając z kolegą, we dwóch, mieliśmy fantastyczną prognozę pogody. Wschodni wiatr, 10 do 15 węzłów, a więc idealne warunki, słoneczko miało nam świecić, idealne warunki, żeby sobie we dwóch spokojnie przepłynąć tych 100 mil do Sandy Hook, czy do nas, do New Jersey, gdzie ja mieszkam i kiedyś tam trzymałem jacht. I co się okazało, że kiedy minęliśmy latarnię Montauk, wszystko, co oni powiedzieli w radiu, okazało się zwykłym kłamstwem, bo za chwilę zaczął wiać wiatr. Nie tylko, że ze zdwojoną szybkością, z zdwojoną siłą, to z przeciwnego kierunku. A więc ten wiaterek, który wiał ze wschodu, stworzył jakąś falkę, Za chwilę zaczął budować swoją falę silny wiatr z południowego, a właściwie z zachodu, który spowodował bełt tej fali. A jeszcze, żeby było weselej, to kilka dni wcześniej był huragan w rejonie Bermudy i te zwały wody od strony oceanu, od strony Bermudy wdzierały się tutaj do zatoki. A więc mieliśmy falę z trzech kierunków i zdwojoną szybkość wiatru z przeciwnego kierunku. Kiedy już wyszedłem na ocean, miałem jeszcze wybór wrócić się, ale jak to w Stanach? Każdy się śpieszy do pracy, każdy jest czymś zobowiązany. No i mój kolega też musiał na drugi dzień do pracy jechać. I wybraliśmy się tą podróż we dwóch, walcząc z tymi falami, z tym przeciwnym wiatrem. Co się okazało? Co było w tym wszystkim najbardziej niebezpieczne? Najbardziej niebezpieczne to było, że my po prostu fizycznie mogliśmy tego nie wytrzymać. Dlatego, że zarówno on, jak i ja musieliśmy 36 godzin bardzo ciężko fizycznie pracować. Poza tym nie byliśmy przygotowani, jeżeli chodzi o wyżywienie. Mieliśmy tam tylko jakieś kanapki, jakieś tam herbatę i to było wszystko, czym dysponowaliśmy na taką szybką, krótką podróż, jak nam zapowiadało radio. Natomiast kiedy nas spotkały te ciężkie warunki, musieliśmy te 36 godzin, a więc półtorej doby, dzień i noc bez snu piłować pod ten wiatr, rzeczywiście przypłynęliśmy do New Jersey, tam konkretnie do Atlantic Highland, bardzo zmęczeni i później dopiero zdawałem sobie sprawę z tego, że a co by się stało, jakbym fizycznie nie wytrzymał.
Marzeń i snów twoich maj, w kawernie, gdzie piwo, tam znajdziesz swój kąt, barmanki zgotują ci raj.
Sprzęt żeglarski i materiały, to czym dysponowaliśmy w Polsce, to było wszystko samoróbki, to było wszystko, co zrobił wujek, albo tatuś Frania, albo sam. I na tym się pływało. Po prostu ja zbudowałem w Polsce trzy jednostki. Jedną klubową Rachelę, tą, na której egzaminy robiłem. Później zbudowałem swojego Ramblera, którym pływałem z rodziną po Mazurach. No i przed wyjazdem do Ameryki skończyłem po 3 latach. Oczywiście to było w klubie, to było pod patronatem związków zawodowych. Skończyłem czartoryskiego. A więc to doświadczenie, które zdobyłem w tym okresie, ono mi po prostu pomaga w egzystencji dzisiaj, tu na Atlantyku, w Stanach Zjednoczonych. Dlatego, że ta moja wiedza, którą tam zdobyłem, ona pomnożona z tym sprzętem i z tymi możliwościami, które tutaj są, no daje mi fantastyczne rezultaty, dlatego że sprzęt, którym ja dzisiaj dysponuję, to ja nawet nie marzyłem o takim sprzęcie, jak na przykład elektryczna winda kotwiczna, gdzie mam łańcuch ze stali nierdzewnej, nie muszę go nigdy czyścić, windę raz na 5 lat wymontuję, nasmaruję i ona fantastycznie działa. Prąd z akumulatorów oczywiście przy zapalonym silniku, bo akumulatory muszą być ładowane w tym momencie, kiedy się silną windę kotwiczną używa. Ale to były w Polsce nie do pomyślenia, nie do marzenia. Ja pamiętam na moim rejsie do Szwecji zobaczyłem po raz pierwszy ze stainless steel, ze stali nierdzewnej kotwicę i łańcuch. I tak sobie stałem, nawet mam gdzieś w domu zdjęcia tego. I tak sobie stałem, patrzyłem na to i mówię, ileż to musi kosztować, nie? Bo ta stal jest strasznie droga i wykonanie tego i to wszystko. Okazuje się, że w Ameryce to można mieć, jest to w zasięgu ręki. Ja mam to na swojej łódce. Jeżeli chodzi o sprzęt, z kolei bloki, już nie będę mówił o szeklach, ale bloki, cały ten hardware, jak my to nazywamy, ściągacze, tego jest tutaj multum, tego jest bardzo dużo na eBayu, bardzo dużo w second handzie można kupić, w różnych sklepach. Ja bardzo często, kiedy Evolutiona remontowałem na początku, byłem co najmniej 2 razy w Annopolis, tam jest przeogromny sprzęt z takim second handu z towarem. I tam masę ciekawych rzeczy można dostać. I to dosłownie za 1/3, 1/4 ceny. jeżeli chodzi o wytrzymałość bloków, o lekkość bloków, o wyposażenie, powiedzmy, jachtu, no tu jest naprawdę, naprawdę duże pole do popisu i duże możliwości, żeby to zrealizować.
Gdzieś w tropiku, pod palmami, na hamaku bujam się.
Każdy, kto ma taki znak zapytania w sobie, co ja mogę zrobić z wolnym czasem, to jest bardzo dobra odpowiedź, zacząć żeglować. Bo żeglarstwo rozwija człowieka wszechstronnie. Ja nie chcę tutaj wymieniać długiej listy plusów, ale w żeglarstwie nauczyłem się bardzo, bardzo, bardzo dużo, dlatego że po prostu zmusiła mnie do tego sytuacja. Zarówno sprawy techniczne, jak na przykład właśnie przed chwilą powiedziałem o tym sprzęcie, jak sama naprawa jednostki, czy odbudowanie jednostki, czy w moim przypadku ja mam 3/4 sprzętu na swojej jachcie projektowanego przeze mnie. Bo tak jak wcześniej powiedziałem, właściciel jednostki pływającej to albo musi być bogatym człowiekiem, żeby za niego to ludzie zrobili, a on tylko zapłaci, albo po prostu musi to umieć zrobić sam. No są jeszcze tacy szczęściarze, co mają kogoś z boku, kto im pomaga i w jakiś sposób sobie z tym radzą. Ale to już jest, powiedziałbym, półśrodek, z którym raczej nie należy się liczyć za bardzo. Natomiast poznawanie samemu tych tajników, zarówno technicznych, jak i teoretycznych, ja już nie będę mówił o nawigacji, która jest, przecież wymaga bardzo dużo wiedzy i matematycznej, i wszelakiej, a już nie mówię o astronomii. Więc możliwości w żeglarstwie są wszelakie. To jest sport, który rozwija człowieka w każdej jednej dziedzinie, zaczynając od igiełki i dratewki, bo przecież żagiel trzeba zszyć, aż po elektronikę, po laptopy i po kosmos, gdzie trzeba poznać cały system gwiazd.
I jeszcze
na koniec trzeba zrobić kanapkę, która by nas nie otruła, może nie tak nas, jak naszych towarzyszy, którzy z nami pływają. Moje ulubione nadanie na jachcie to jest jajecznica, bo ona się robi niemalże sama, a jak już się najem jajecznicę, to musi być babka z rodzynkami.
I dogasa na ocean, patrzę w dal, a z powiewem świeża bryza przypomina, że mi żal, bo na wodę mnie ciągnie i do wiatru, i do fal, do tych żagli na masztach, no i wszystko za to bym dał, żeby w rejs znów wypłynąć, byle dalej, byle gdzie. Tam, gdzie gwiazdy na pokład wchodzą i z księżycem prowadzą mnie. Tam, gdzie Grot i Genua idą razem łeb w łeb. I gdzie człowiek z naturą rano wspólnie jedzą chleb. A wieczorem po rejsie, po gawędkach w kokpicie i przy dźwiękach gitary dotykasz inne życie.